Dzień Świętego Patryka jutro w Radiu Wnet, cały dzień Studio Dublin, ale teraz godzina błogosławionego Michała Sopoczko. Jesteśmy w hospicjum, tutaj jest nasze studio, jesteśmy w Wilnie, Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie, koło mnie siostra Michaela Rak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa.
Bardzo siostrze za cegły dziękujemy. Trzy cegły przywieziemy do Warszawy, dwie z tych trzech cegieł będą licytowane w czasie naszych urodzin na jarmarku wnet i też będą wspierać budowę hospicjum dla dzieci, bo to jest cel naszego, jeden z celów naszego przyjazdu do Wilna.
Dziękuję. Jesteście po prostu wszyscy Państwo fundatorami tych, może powiem, nie jednej cegły, ale tych cegieł, których nam jeszcze bardzo, bardzo dużo potrzeba, żeby sfinalizować dział hospicjum dziecięcego.
Jeśli Państwo będą w Wilnie, to oczywiście Rosa 4 to jest adres, obecność tutaj jest obowiązkowa. Siostra Michaela Rak ma tyle energii, tyle dobra, tyle ciepła w sobie, że czujemy się tutaj naprawdę jakbyśmy na skrzydłach latali po Wilnie.
Bo ja jestem takim barokowym właśnie chyba aniołem latającym nad Wilnem, więc na moje skrzydła biorę wszystkich i wszystko, co Pan Bóg zsyła. I chciałabym powiedzieć, żeby każdy z nas był właśnie takim aniołem dobroci i każdego wzniósł, przytulił i doświadczam tego od Państwa na co dzień. Bardzo dziękuję to, co Radio Wnet dla nas zrobiło, żeby hospicjum dla dzieci powstało. Dziękuję, kochani aniołowie.
Nie wiem, czy siostra Michaela oczywiście wróci do naszego studia, ale nie wiem, czy barokowym aniołem jest Zygmunt Klonowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jutro są druga tura wyborów na mera Wilna. Kto kandyduje i kto ma szansę wygrać w tych wyborach i co byłoby lepsze dla Polaków mieszkających w Wilnie? Który z kandydatów jest lepszy?
W drugiej turze o miejsce mera Wilna ścierają się dotychczasowy mer pełniący już jedną kadencję tę funkcję, liberał Remigiusz Simasius i wcześniejszy mer Wilna, przez wiele lat również zasiadający na tym stolku, Arturas Złokas. Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, który z nich jest dla Polaków lepszy. To właśnie za kadencji Remigiusza Simasiusa została zlikwidowana polska szkoła na Antokolu i także sprawił polskim wyborcom wiele zawodów. Zawiódł także mieszkańców dzielnicy Zameczek po litewsku Pilaitė, w której miała powstać szkoła katolicka, którą on zablokował pod pretekstem budowania szkoły samorządowej, która dotąd nie powstała, mimo iż szkoła katolicka miała otworzyć swe podwoje już 1 września 2018 roku. Z drugiej strony to za jego kadencji też pojawiła się dwujęzyczna, dekoracyjna, co prawda, tabliczka z nazwą ulicy Warszawskiej, także w języku polskim, ale trzeba pamiętać, że jest to wyłącznie symboliczne. Natomiast w sferze obyczajowej Arturas Złokas wydaje się być merem o wiele bardziej przyziemnym i konserwatywnym, ponieważ Remigiusz Simasius jest silnie zaangażowany w promocję ideologii LGBT.
Rajmund Klonowski był zaangażowany w kampanię wyborczą, ubiegał się o stanowisko mera. To była pierwsza kampania wyborcza. Jakie doświadczenie z tej kampanii wyniósł pan?
Dla mnie to nie była co prawda pierwsza kampania wyborcza, już ich trochę mam za sobą, natomiast doświadczenia są przede wszystkim bardzo pozytywne. Chociażby takie, że w debacie przedwyborczej rzeczywiście z wszystkimi kontrkandydatami dyskutowaliśmy na naprawdę cywilizowanym, przyjaznym poziomie. Nie było jakichś starć, spięć, nie było chamstwa. Niestety nie da się tego powiedzieć o kampanii na ulicach. Tutaj już dochodziło do różnych przykrych rzeczy, takich jak wyrzucanie cudzych ulotek w parkach, jak zrywanie plakatów, inne takie sprawy. Natomiast przede wszystkim doświadczenie pokazuje, że obecny system samorządowy, w którym na poziomie gminy nie ma żadnego samorządu wybieranego przez mieszkańców i nie ma żadnego budżetu, wymaga jak najpilniejszej reformy, bo jest jednym z powodów, dla których ludzie nie interesują się sprawami samorządu w ogóle, nie czują, żeby mieli wpływ na życie swoje i funkcjonowanie swego otoczenia, a to skutkuje też tym, że uciekają z Litwy.
W studio jest Konrad Dybka, związany z duszpasterstwem Dominikanów z Warszawy, który przyjechał tutaj razem z kolegami do hospicjum, przywożąc tu pomoc. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Przyjeżdżamy do siostry dość często, co 2-3 tygodnie przywozimy jakąś skromną pomoc dla hospicjum, które tutaj jest dla osób w podeszłym wieku, ale także dla tego, które się buduje, dla dzieci, które będzie oddane do użytku tak szybko, jak się uda siostrze je wbudować, środków, które między innymi też tutaj dostarczamy.
I te środki zbieracie u Dominikanów na Służewcu w Warszawie.
Tak, tak, w naszej wspólnocie na Służewcu. Też nasi znajomi się do tego dokładają nieraz, jeżeli ktoś chce, to też zapraszam, może też wspomóc tą inicjatywę.
Koło ciebie jest twój kolega Daniel Kasprzak. Dlaczego żeście się zaangażowali w pomoc siostrze Michaeli w budowę hospicjum dla dzieci w Wilnie?
Inicjatywa wyszła od naszego kolegi Łukasza, który bardzo mocno, jakby to powiedzieć, trzyma ten projekt. Zachęca nas do, w ogóle całe duszpasterstwo do zbierania datków, ale też do przyjeżdżania, chwali atmosferę, jaka panuje tu radość, ciepło. I to jest chyba właśnie, no, sami teraz zauważyliśmy, my wszyscy tutaj, co przyjechaliśmy pierwszy raz. Tak,
no, jesteś pierwszy raz w Wilnie?
Tak, pierwszy raz w ogóle też.
Byłeś już w Ostrej Bramie, byłeś na Rosie, byłeś w innych ważnych miejscach dla Polaków i Polski?
Jeszcze nie, mam nadzieję, że dzisiaj to nadrobimy wspólnie.
A kim jesteś? Co robisz? Kim jesteś?
W życiu co robię?
W życiu, no nie poza życiem, tylko w życiu.
W życiu... Normalnie pracuję w jednej z korporacji amerykańskich, pracuję w dziale finansów, zarządzam się danymi, najprościej ujmując.
I między tymi danymi w tym zarządzaniu poszukujesz Pana Boga, czy nie?
Pana Boga po pracy poszukuję jak najbardziej. Wiadomo, też w pracy jest kontakt pomiędzy ludźmi, też rozmawiamy, bo moja, jakby powiedzieć, zawodowa, no praca, w pracy ludzie są z różnych kręgów i też rozmawiamy dużo o wierze, o tym wszystkim, co wokół nas się dzieje.
Czyli poznałeś wczoraj siostrę Michaelę Rak, po raz pierwszy widziałeś na oczy, po raz pierwszy się z siostrą witałeś?
Dziś cię witałem.
Jakie wrażenie?
Bardzo ciepła kobieta. W ogóle nawet nasze rozmowy telefoniczne, to dogadywanie się i tak dalej, już czułem to ciepło, to nawet i radość. To jest coś niesamowitego.
Rozumiem, że Konrad Dybka nie po raz pierwszy jest w Wilnie. Nie ma tego wrażenia bycia po raz pierwszy tutaj. Czy się mylę?
Nie, no ja jestem po raz pierwszy w Wilnie.
Też po raz pierwszy?
Tak, ale siostry Michaela już wcześniej spotkałem. Była u nas w grudniu. Rozdawała płyty DVD z takiego filmu dokumentalnego, który Telewizja Polska zrobiła, który można też obejrzeć, pewnie myślę, w internecie. Także już się poznałem wcześniej i postanowiłem odwiedzić właśnie.
I wrażenia z tego spotkania są jakie? Pierwszego spotkania są jakie?
Że siostra jest naprawdę osobą niesamowicie zorganizowaną i taką, która naprawdę potrafi wszystko ogarnąć. Jedno, niemalże jednoosobowo i też inne osoby też bardzo to motywuje do tego, żeby jej pomagać tym wszystkim.
Zaraz ruszacie zwiedzać Wilno, to może Rajmund Klonowski wam poradzi, jaką drogą powinni iść, jak ktoś jest po raz pierwszy w Wilnie, to od czego powinien zacząć?
Jeżeli punktem wyjścia na zwiedzanie Wilna jest hospicjum, to stąd jest rzut beretem na Rossę. Wystarczy po prostu przejść wiaduktem kolejowym i już się tam jest. Natomiast nie dochodząc do Rossy, warto jest zahaczyć także o kolonię bankową, która nie ma żadnego konkretnego zabytku, ale sama jest zabytkiem kultury. To jest dzielnica wybudowana przez bankowca Józefa Montfila. Ma bardzo ciekawą architekturę i jedną z ciekawostek jest też to, iż mieści się tam dom lat dziecinnych braci Józefa i Stanisława Cata Mackiewiczów. Natomiast jak się z hospicjum wyjdzie w drugą stronę, to od razu się ma Stare Miasto z Ostrą Bramą, ulicą Wielką, Zamkową i wszystkim, co po drodze.
Radio Wnet jest radiem dwóch stolic, w Warszawie i w Krakowie. Dzięki Konradowi odkryliśmy jednego słuchacza w Krakowie. Kto to jest?
Tak, to jest mój kolega Piotr Zieleń. bardzo dobry lekarz, specjalista, którego polecam każdemu krakowianinowi i pozdrawiam go serdecznie, ponieważ wiem, że nas teraz słucha, on mnie zawsze tego radia też zachęca, żeby audycję słuchać. Przyznam się, że do tej pory go mało słuchałem, ale chyba od dzisiaj zacznę.
Panie doktorze, serdecznie tu z Wilna pozdrawiamy, bardzo serdecznie wam dziękujemy za wizytę w studio. Studio Radia Wnet jest w Wilnie, kontynuacja programu wschodniego. W Wilnie jest godzina 12.11, w Warszawie i w Krakowie godzina 11.11, a w Dublinie godzina 10.11. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
Słuchamy, proszę państwa, Radia Wnet i oczywiście jesteśmy w Wilnie. Przede mną Kurier Wileński, którego redaktorem odpowiedzialnym jest Rajmund Klonowski. Nie rozmawialiśmy, wczoraj widzieliśmy się w studio, państwo słyszeli rozmowę z Rajmundem Klonowskim, ale nie rozmawialiśmy o 11 marca, święcie niepodległości Litwy, a w kurierze Wileńskim jest zdjęcie biało-czerwone flagi obok flag litewskich. To jest nietypowy widok, czy już od jakiegoś czasu wspólnie obchodzimy Polacy i Litwini Dzień Niepodległości?
Od pewnego czasu jest to widok, który dziwi coraz mniej, ale też dziwić nie powinien, bo należy pamiętać, iż 11 marca 1990 roku, kiedy Litwa ogłosiła odtworzenie się jako niepodległego państwa, to jest święto także Polaków, którzy byli zaangażowani w proces odzyskiwania niepodległości, którzy brali udział w szlaku bałtyckim i także Związek Polaków nawoływał wszystkich obywateli Litwy, narodowości polskiej do popierania dążenia do niepodległości od rosyjskiego okupanta. Od kilku lat natomiast wracamy jako Polacy do świętowania wolności, pamiętając, że nawet jeżeli nasze prawa nie są w pełni przestrzegane na Litwie, to jednak możemy w wolnym kraju do ich przestrzegania dążyć. Przykładowo pod okupacją rosyjską nauczyciele, którzy wysłali do Moskwy list z prośbą, nie żądaniem, tylko prośbą o otwarcie polskich szkół, zostali zesłani na Syberię. Dzisiaj nam takie rzeczy nie grożą.
Rajmund Klonowski pozostaje w naszym studio. Studio, które stworzyliśmy dzisiaj w hospicjum imienia świętego Michała Sopoćko. Państwo doskonale wiedzą, że są dwa cele naszego przyjazdu do Wilna. Pierwszy to jest pomoc oczywiście siostrze Michaeli, przekazanie tego wszystkiego, co tych pieniędzy, które zebraliśmy w grudniu i w styczniu na rzecz budowy hospicjum dla dzieci, a drugi cel to jest budowa studia w Wilnie. W naszym studiu jest profesor Zbigniew Krysiak, ale też jest pani Ewa Szturo, studentka italianistyki trzeciego roku, w tym roku będzie już kończyła pierwszą część studiów. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Jeżeli pan profesor się zgodzi, mam nadzieję, że się zgodzi na taki drobny radiowy eksperyment, bo my musimy się nauczyć tutaj robienia studio. Zobaczymy, czy jak pani Ewa Szturo, której to jest debiut radiowy, sobie poradzi z rozmową. Będę pomagał, proszę się nie przejmować. Profesor Zbigniew Krysiak, prezes Fundacji Schumana, który przyjechał. Wczoraj wieczorem słyszeliśmy, w jakim celu pan profesor przyjechał i słyszeliśmy wykład przy kolacji pana profesora.
Przepraszam, panie redaktorze, poprawię. Prezes Instytutu Myśli Schumana.
No i proszę bardzo. Pierwszy błąd w tej audycji został zaliczony, właściwie chyba drugi błąd został zaliczony. Proszę bardzo.
Więc proszę szerzej opowiedzieć o pańskiej inicjatywie.
Tak, pani redaktor, mianowicie jesteśmy tu w Wilnie w związku z tym, że została założona grupa Schumana w parlamencie tutaj właśnie litewskim i zostało to uczynione 13 marca. Takie grupy Schumana inicjujemy w różnych parlamentach. Jest w Polsce, w tej chwili są przygotowania do stworzenia na Łotwie, w Brukseli, w Belgii, na Węgrzech, w Rumunii. I to właśnie jest, można powiedzieć, inicjatywa robiąca Roberta Schumana. Chodzi o to, żeby Europa wróciła do wspólnoty narodów Europy, do idei Schumana, do korzeni chrześcijańskich, ale żeby to się działo, tak jak mówimy, odmówienia się nic nie zmienia i trzeba tworzyć właśnie taką infrastrukturę, takie społeczeństwo oparte właśnie między innymi właśnie o polityków, o parlamenty. I celem tego jest, żeby oni się później łączyli, współpracowali i tworzyli taką przeciwwagę dla niestety tych negatywnych kierunków, jakie wyznaczają ci, powiedziałbym, destrukcyjni liderzy w Parlamencie Europejskim, jakim jest Donald Tusk, Timmermans i Juncker.
Drugie pytanie czasem ciężko zadać. Był pan profesor w parlamencie litewskim. Tam udało się stworzyć grupę Schumana. Jacy posłowie litewscy wchodzą do tej grupy i co to oznacza w tym politycznej myśli pana profesora?
No, co jest najważniejsze, właśnie ta grupa w tej chwili liczy 11 osób. Ona jest otwarta dla wszystkich posłów, a zatem nie ma tutaj ograniczeń, ale warunkiem jest takim, żeby te osoby podpisywały się pod wartości, o których mówił Robert Schuman, między innymi takie ważne wartości chrześcijańskie, jak niezabijanie nienarodzonych, prawda, niezabijanie właśnie starszych i jeszcze inne rzeczy, które dotyczą w ogóle istoty rodziny. No tu przewodniczącą tej grupy została pani Rita Tamasiuniene, przepraszam, że to trochę... Tak, dziękuję bardzo za korektę. I wiceprzewodniczącym jest Gidius Varejskis. Kilka frakcji tworzy tą grupę. Tak zresztą Instytut Myśli Schumana chce, żeby nie było to skoncentrowane na jakiejś jednej partii, bo to wynika z idei Schumana. Robert Schuman integrował ludzi wokół podobnych idei i dzisiaj bardzo często się dzieje tak, że są jakieś osoby w partii X o nazwie takiej, która wydaje się, że jest nie bardzo chrześcijańska, ale zdarzają się tam ludzie, którzy są znakomitymi właśnie promotorami tych wartości chrześcijańskich.
I to się udało zrobić. To jest pierwszy parlament, w którym powołano grupę Schumana. Czy to jest kolejny? Ile jest tych parlamentów?
Tak, to jest kolejny. To jest, można powiedzieć, w tej chwili drugi faktycznie już utworzony. Natomiast w tej chwili są trzy, które są w procesie. Ale jednocześnie chciałem tu panie redaktorze powiedzieć, że spotkaliśmy się z arcybiskupem, bo jeden wymiar to jest ten działanie polityków, a drugi wymiar to jest ten fundament modlitwy. Otóż Instytut zainicjował tak zwaną modlitwę bez granic, która ma być realizowana we stolicach Europy. Jest już w tej chwili w Warszawie, w Paryżu, w Budapeszcie. Przygotowania są na Łotwie i właśnie z biskupem omawialiśmy uruchomienie takiej modlitwy 13 każdego miesiąca właśnie tutaj w Wilnie. Biskup bardzo pozytywnie do tego podszedł i właśnie będzie w dalszej kolejności ustali właśnie świątynię oraz będą różne komunikaty, żeby po prostu zgromadzić wszystkich ludzi dobrej woli. Modlitwa ta jest w intencji powrotu do korzeni chrześcijańskich i o beatyfikację Roberta Schumana. Tak jak powiedziałem, chcemy przez te stolice Europy mają się w tej intencji modlić, szczególnie teraz, kiedy zbliżają się wybory do Europarlamentu, żeby to wzmocnić, żeby uczynić bardziej silnym.
Pan profesor, będziemy mieli okazję w Warszawie porozmawiać o tym wszystkim, co pan profesor robi, bo to jest też w ramach myślenia i koncepcji dotyczącej Trójmorza, którą pan profesor bardzo mocno propaguje i działa na rzecz stworzenia tego Trójmorza. Też ciekawy wykład był pana profesora na temat przyszłości Parlamentu Europejskiego. Wykład wczoraj w czasie spotkaliśmy się z panem profesorem, jak w przyszłości powinna polityka w Parlamencie Europejskim wyglądać. To krótko o tej koncepcji, czy pan profesor mógłby powiedzieć?
Tak, bardzo króciutko. Celem tworzenia tych grup Schumana w parlamentach jest dalej ich współpraca i też tworzenie frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj, jeśli nie stworzymy siły, która będzie po prostu miała wpływ na decyzję, to będziemy przegrywać z tymi negatywnymi trendami. Ta frakcja może liczyć około około 300 osób z różnymi kolegami z Europy, żeśmy szacowali te liczby, a zatem byłaby największa, byłaby większa od obecnej EPP i celem byłoby stworzenie, zmianę struktury stanowisk kierowniczych w komisjach europejskich, ponieważ dzisiaj rządzą tam Niemcy, ich jest 1200, Polaków jest 150 tylko, chociaż nasza populacja, ludność jest tylko prawie dwa razy mniejsza. Również tam rządzą Francuzi, więc jest to ciało niedemokratyczne i nie zmienimy niczego istotnego, jeśli nie będziemy mieli takiego mechanizmu wpływu na decyzję.
Pan profesor Zbigniew Krysiak jest w naszym studiu, ale może kiedyś pan profesor zasłuży. Pan profesor jest po raz pierwszy w Wilnie.
Tak? Tak, znaczy jestem, właściwie to po raz pierwszy byłem kiedyś dosłownie pół dnia na konferencji, ale byłem tylko w hotelu, panie redaktorze, i na lotnisku, więc to jest moje pierwsze doświadczenie.
I jak jest to pierwsze wrażenie?
No jest, no, jakby tu powiedzieć, jest tu taki powiew ducha, też to spotkanie w hospicjum, tu siostrę poznałem, to dzieło, prawda, i też, no, przez, nie planowaliśmy tutaj spotkania z panem redaktorem Skowrońskim i też jakoś Duch Święty nas tutaj zgromadził. A przy tym, panie redaktorze, ja sobie pozwolę naprawdę podziękować za to, co państwo robicie na falach Radia Wnet, jeśli chodzi o promocję idei Szumana, bo wydaje mi się, że jesteście liderami pod tym względem.
Panie profesorze, bardzo dziękuję, ale jak pan profesor zasłuży, to może pani Alina Oblewicz, prezes Polskiego Klubu Dyskusyjnego, kiedyś pana zaprosi na spotkanie wczoraj. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Wczoraj byliśmy na spotkaniu promocji książki Zakładnicy Historii. Jedna rzecz, która pierwsze zaskoczenie było takie, że sala była pełna i dyskusja była bardzo ciekawa i książka jest rzeczywiście taka, która wnosi bardzo dużo wiedzy na temat Polaków na Litwie, na temat tego, co się działo tutaj od 88 do 94 roku. Mam nadzieję, że pani Barbara Jundo-Kaliszewska, autorka tej książki, pojawi się w naszym studiu jeszcze dzisiaj. Jak działa Polski Klub Dyskusyjny?
Polski Klub Dyskusyjny działa od kilku lat, od 4 lat faktycznie, prawie 5. Jest to taka inicjatywa społeczna, jakby odpowiedź Polaków na Litwie na to, że brakowało nam wymiany zdań różnych, bo istnieje jedna partia, która niby ma reprezentować interesy Polaków na Litwie wszystkich, ale wiadomo, że jedna partia nie, nawet bardzo chcąc, nie potrafi tego zrobić, więc niektóre tematy były przemilczane, niektóre zamiatane pod dywan, niektóre po prostu zapominane. No i klub dyskusyjny powstał jako, no, składa się z osób aktywnych, z liderów, z osób wykształconych, Polaków znanych w swoich środowiskach, którzy chcą dyskutować na różne tematy. Polacy z Polakami, Polacy z Litwinami, z innymi mniejszościami narodowymi i tak dalej, i prowadzić taki dialog i tworzyć taką płaszczyznę porozumienia, szukać wspólnych punktów. Raczej chcemy godzić, a nie dzielić.
Takie spotkania klubowe są raz w miesiącu, raz w tygodniu?
No, dyskusje są mniej więcej raz na 3 tygodnie, czyli raz w miesiącu minimum. Natomiast oprócz tego jeszcze mamy na przykład obchody. Obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości Litwy. To była super impreza, na którą przyszli licznie i Polacy, i Litwini, i dziennikarze, i politycy, i gości z zagranicy. I bawili się świetnie. I na przykład były premier Litwy, pan Kubilius, powiedział, że był na różnych spotkaniach formalnych, nasze spotkanie było najlepsze, ale stulecie odzyskania niepodległości Polski, tak hucznie obchodziliśmy, ponad 240 osób przyszło w takim klubie, no naprawdę w stylu retro, w stylu, muzyka była z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
I to był bal?
No to, powiedzmy, to była dyskusja na tematy polsko-litewskie, pan, dziennikarka, pani Przelomiec była obecna na tym spotkanie.
Marię Przełomiec, tak, pozdrawiamy. Tak, tak. Tu są zresztą podziękowania w tej książce Zakładnicy Historii właśnie dla pani redaktor Marii Przełomiec.
Więc ja od siebie też pozdrawiam. Była dyskusja, później był Bigos z Polski, którym częstowaliśmy gości, wino, piwo, no i później tańce w stylu muzyki retro. Wnuk pana Mieczysława Foga po prostu, no, jest DJ-em i w tym stylu właśnie zorganizował nam muzykę. Później była muzyka w rytmach balkańskich i to była naprawdę chyba jedna z najbardziej naszych udanych imprez.
Ta wczorajsza impreza też była bardzo udana. Pani Barbara Jundo-Kaliszewska jest w naszym studiu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Autorka książki Zakładnicy historii o mniejszości polskiej w postradzieckiej Litwie. Zdążyłem przeczytać tylko właściwie wstęp do tej książki i ta książka jest rzeczywiście książką, która może wyjaśnić wszystkim, jaka była tutaj historia Polaków w momencie przełomu.
No, mam taką nadzieję. Na pewno pisałam ją z myślą przede wszystkim o społeczności, z której pochodzę, czyli o Polakach na Litwie, o moich najbliższych, o pokoleniu moich rodziców, o ich przyjaciołach, ale także o tej społeczności litewskiej, która znalazła się w tym okresie na naszych terenach.
Na zakończenie tej promocji powiedziała pani, że najbardziej się boję recenzji moich rodziców z tej książki. Boję się, dlaczego?
Boję się, to może jest nazbyt daleko idące posunięcie. Obawiam się, z niepokojem oczekuję na ich recenzję,
bo
poszukiwałam tutaj, próbowałam przynajmniej zająć obiektywny głos w debacie.
Czyli zastanowić się, kto był motorem sprawczym rozmaitych działań Polaków tutaj na Litwie w momencie przełomu. Mnie zdziwiło jedno zdanie, że w którymś momencie, w latach 90. był na progu, czy na granicy wojny domowej była sytuacja tak zaogniona na Litwie. O tym nie wiedziałem.
Ja bym unikała takiego upraszczania sytuacji, że był jeden motor sprawczy, tak? Bo tutaj żyjemy w tych realiach właśnie, gdzie mamy tendencję do zrzucania winy na jeden albo drugi element, jedną albo drugą stronę konfliktu. Uważam, że to była sekwencja zdarzeń, które doprowadziły do takich, a nie innych eskalacji, napięć, i cieszę się, że ostatecznie udało się opanować te emocje. Tak czy inaczej, kiedy państwo przeczytacie tą książkę, to dowiecie się, że rzeczywiście byliśmy właściwie na skraju takiego konfliktu i była szansa, że
on przemieni się
po prostu w bratobójczą walkę, wojnę domową. Do tego nie doszło.
Ale dlaczego? Co było? Dlaczego tak się działo?
Jesteśmy częścią Europy, o tym też wczoraj mówiłam. Europa to jest kocioł, konglomerat etniczny. I eskalacja emocji, niepoprawna polityka historyczna przede wszystkim, może doprowadzić ludzi do ostateczności. W naszym wypadku nadrzędną wartością w tym momencie ukazał się język. O ten język biła się zarówno jedna, jak i druga strona. Ja mówię, że jednak głównymi aktorami tego konfliktu była lokalna mniejszość i większość tytularna litewska.
Bo to, czego doświadcza człowiek, który przyjeżdża z Warszawy czy z Polski, to jest ten podział na Litwę i koronę, prawda? Tutaj jeszcze operujemy takimi rozróżnieniami, ale ci, którzy mieszkają w koronie, czyli w Polsce, nie zdawali sobie sprawy w latach 90. z tego, co tu się dzieje, z tego, w jakich kłopotach są Polacy, z jakimi ideami w ogóle występują Polacy i o co Polacy walczyli. A Polacy walczyli, był taki moment, że walczyli o autonomię dla siebie.
Owszem, ale oczywiście to jest zasługa, w cudzysłowie, lat przynależności przede wszystkim do strefy radzieckiej. Topos Polaka nie istniał w ogóle w świadomości powszechnej Polaka w Polsce ówczesnej. Wszyscy, którzy byli za Buga, to oczywiście byli Rosjanami. W związku z powyższym postulaty Sajudisa w tamtym okresie były bardziej czytelne dla zwykłego obywatela Polski, niżeli tutaj aktywność lokalnej społeczności, która w pewnym momencie zaczęła poszukiwać własnej drogi, w tym także politycznej, jak widać.
I te myśli, to, że w Warszawie nie było widać Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, wykorzystywała Moskwa, KGB, potem FSB, służby specjalne.
Owszem, ale to my nie byliśmy jedynie, tak, na kogo wpływano. Przecież tak samo poszczególne grupy w Polsce były inwigilowane i sterowane. Więc też, tak jak mówię, unikajmy unikania schematów, chociaż dowody na to znajdujemy w archiwach.
Bo mogła pani zajrzeć do archiwów KGB, bo te archiwa są na Litwie jawne.
Te archiwa są jawne, ale musimy pamiętać, że przede wszystkim zostały, większość, spodziewam się, została w tym okresie przełomu wywieziona albo zniszczona. Ponadto personalia osób, które przyznały się do współpracy na początku lat 90. również są utajnione, więc to tak naprawdę sięgnęliśmy tylko, widzimy tylko wierzchołek góry lodowej.
Czyli
o tym dzisiaj możemy mówić.
Ta jawność ma granice, ale na podstawie tego, co jest jawne, można powiedzieć, że oczywiście służbom rosyjskim bardzo zależało na tworzeniu konfliktów między poszczególnymi narodami w tej strefie postsowieckiej.
Zasada dzieli rządź nie jest nowa. Więc oczywiście z pewnością ten konflikt był poniekąd sterowany, ale jak widzimy, nie do końca.
Co powinniśmy w tej książce, z tej książki by zapamiętać? Jaka jest nauka płynąca z książki Zakładnicy Historii?
Nauka jest taka, że historia lubi się powtarzać i dlatego powinniśmy rozumieć, co się z nami wydarzyło i przede wszystkim sprawy lokalnej mniejszości polskiej można rozwiązać tylko za pomocą dialogu pomiędzy tą mniejszością a władzami Wilnie. Tylko w tym upatruję szansę. Na naszą przyszłość.
Pani wychowała się, urodziła się i wychowała na Wileńszczyźnie w Sołecznikach?
W Wejszyszkach, czyli w samym sercu.
No i
takiej rewolucji.
I to obserwowała, może nie obserwowała pani tego wszystkiego, co się działo? Bo...
No poniekąd jako dziecko byłam świadkiem tych wydarzeń, jednakże już od 20 lat mieszkam i pracuję naukowo, między innymi w Polsce, co wydaje mi się uprawnia mnie do zabierania głosu w tej debacie.
No, uprawnia pani przede wszystkim wiedza i to, że chyba jest pani pierwszą osobą, która by napisała książkę na temat mniejszości polskiej w postradzieckiej Litwie, opierając się o rozmaite źródła, bo i polskie archiwa, i radzieckie, postradzieckie archiwa, i litewskie archiwa.
No, temat ten podejmowali przecież również i Zbigniew Kurcz, i Adam Bobryk, tylko to byli socjologowie, ja jestem historykiem, więc zależało mi na historycznym ujęciu. No i pracę nad książką rozpoczęłam w 2010 roku i nie wiedziałam, że podobną pracę naukową w tym samym czasie prowadził Władysław Sirotavičius, profesor z Wilna. I właściwie nasze książki ukazały się praktycznie w tym samym czasie, ale cieszę się, bo dzięki temu możemy mieć tu dwugłos w tej debacie.
Pani Barbara Jundo-Kaliszewska jest w naszym studiu, a koło pani kto siedzi?
Ja może przedstawię, bo to jest były prezes Polskiego Klubu Dyskusyjnego, jeden z jego założycieli i politolog Mariusz Antonowicz.
Mariusz Antonowicz, kolejnym gościem tej specjalnej audycji z Wilna teraz jest. Książki jeszcze pan nie przeczytał, ale o sytuacji dziś Polaków na Litwie może pan odpowiedzieć.
No, trudne pytanie. Książkę oczywiście tylko wczoraj otrzymałem. To trudno jeszcze coś bardziej powiedzieć. To nie wiem, no ta sytuacja Polaków na Litwie, znaczy z jednej strony te postulaty, o które polska społeczność walczy na Litwie, jakby ubiega się o nich, o ich realizację, nie są spełniane. No ale z drugiej strony, no jakieś są przemiany. Znaczy z jednej strony jest przynajmniej w części społeczeństwa litewskiego, szczególnie po tym, co się wydarzyło na Ukrainie z Krymem, jest otwarcie na tą polską stronę. Na
2014 rok to jest ten rok przełomu, bo widzimy to i obserwujemy w polityce litewskiej, to zbliżenie polsko-litewskie, te wymiany ciepłych zdań między premierem Litwy i premierem Rzeczpospolitej.
I nie tylko, ale i same partie polityczne, znaczy są, tutaj są dwa podejścia, tak? To jedno podejście, tak powiedzmy, tak pozytywne, to jest takie, że mówię, że zobaczcie, co się wydarzyło na Donbasie, co się wydarzyło w Krymie. Ukraina nie dbała o swoje mniejszości i wtedy ten wakum wypełniła Rosja i wtedy ona to zrobiła, co zrobiła. No i wtedy zaczęło, musimy też otworzyć najmniejszości, rozmawiać z nimi, zintegrować je, żeby oni byli zadowoleni, żeby oni czuli się częścią Litwy, tak? No i to widzimy, że partie, szczególnie w Wilnie, starają się biegać o to, żeby byli jakieś Polacy na ich listach. Niektóre partie, ugrupowania już wdrażają postulaty polskiej mniejszości w swoich programach. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to też pochodzi z Krymu. To jest taki wniosek, to może tak powiedzmy część litewskiej chadecy tak, taki wniosek zrobiła. To jest, że ponieważ w Krymie i w Donbasie były rosyjskie napisy, były rosyjskie szkoły, to trzeba likwidować rosyjskie szkoły i polskie napisy, i polskie w ogóle kulturę rosyjską na Litwie, bo wtedy Rosja nie będzie miała pretekstu tu interweniować. I tutaj jakby widzimy nawet w jakim sensie, przynajmniej w debacie publicznej, takie napięcie wyższe, tak? Bo jedna i druga strona, jedna chce bardziej otworzyć się na polską mniejszość, druga chce bardziej, powiedzmy tak, przycisnąć to polską mniejszość i obydwie strony odwołują się do tego, co się wydarzyło na Ukrainie.
Na Litwie mam wrażenie, że jest taka myśl obecna o takim poważnym rosyjskim zagrożeniu. To jest prawdziwe wrażenie, czy nie?
No tak, oczywiście. Ja trochę może inaczej na to patrzę, znaczy bardziej pojawiło się uświadomienie tego zagrożenia, bo to zagrożenie istniało już od 2008 roku, tak? My już zobaczyliśmy, co się wydarzyło w Gruzji i to już wszystko wszystkim w większości było oczywiste, tak? Tylko część polityków, część mediów, część ekspertów udawało, że no to był jakiś jednorazowy przypadek, że to trochę tam Saakaszwili coś zrobił nie tak, a teraz już nijak nie daje się uwinić Ukrainę, że to ona sprowokowała Rosję, wtedy już rzeczywiście no, ta zmiana nadeszła i to widzimy przynajmniej najbardziej w sferze obronności, tak, to i wydatki zwiększyły się, i pobór wrócił, i teraz już toczy się dyskusja o powrotu do powszechnego poboru, tak, żeby to było coś podobnego, to co jest w Finlandii, to co jest w Izraelu, czy to co jest w Szwajcarii.
Mam nadzieję, proszę Państwa, że wszystkie osoby, które pojawiają się w tym specjalnym wydaniu, można powiedzieć studia wschodniego, będą pojawiać się w naszym studio, które tutaj zainstalujemy w Wilnie, to może przedstawię Państwu jeszcze jedną osobę, Damian Finer, przyjechał z Korony, z Częstochowy, mieszka tu od wielu lat, współpracuje z Kurierem Wileńskim, drukuje ten Kurier Wileński, tak?
Tak, tak. Nazywam się Damian, przyjechałem z Polski kilkanaście lat temu i zostałem.
A myślałem, że 7 lat temu, od kilkunastu lat mieszkasz w Wilnie.
Z małą przerwą, z ośmiomiesięczną gdzieś przerwą.
I nie tęsknisz do Korony, nie chcesz wrócić do Częstochowy, do Polski?
Nie. Zakochałem się w Wilnie, zakochałem się w tutejszej przyrodzie i chcę tutaj zostać.
Damian właśnie obserwuje, jak Paweł Chodyna realizuje ten program, bo się uczy realizacji. Paweł kiwnij głową z dobrym skutkiem. Tak, dzisiaj jeszcze jeden program poprowadzimy z Wilna, to będzie o godzinie 17 czasu polskiego, a o godzinie, bardzo dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki.
Dziękuję również.
Tak, proszę Państwa, na Państwa oczach, można powiedzieć, albo są Państwo świadkami powstawania studia w Wilnie. Mariusz Antonowicz.
Tak.
Dobrze zapisałem, choć flamastrem, więc nie byłem pewny, jaka literka jest ten. Historia Pana krótka, historia Pana rodziny jest jaka?
A co pan chce wiedzieć?
Wszystko.
No nie wiem, Żenia, no to wszyscy są z Wilnęszczyzny pochodzą. To mogę powiedzieć. Rodzice urodzili się w Wilnie, ja w Wilnie. Jedna babcia w Rzeszy, reszta w Murowej Ośmiance, co jest dzisiaj na Białorusi, no ale w tamte czasy to była Wilnęszczyzna.
Skończył pan studia gdzie?
Znaczy licencja to bakalaur to w Anglii, w Zjednoczonym Królestwie, magister w Wilnie i teraz jestem na doktoracie w Wilnie.
Na Uniwersytecie Wileńskim.
Tak, Uniwersytet Wileński.
I pomaga pan, znaczy był pan prezesem Polskiego Klubu Dyskusyjnego, a teraz razem z panią Aliną Obolewicz wspólnie tworzycie tę przestrzeń debaty i dla Polaków, i dla Litwinów, i dla wszystkich, którzy chcą w tej debacie brać udział.
No tak, no jeżeli wytłumaczyć, co my robimy dla polskiego słuchacza, to ja mogę podać przykład, na przykład Klub Jagielloński, czy Krytyka Polityczna, tak? Znaczy są, ja specjalnie tutaj podałem takie dwa środowiska, jedne prawicowe, drugie lewicowe, ale oni w istocie robią to samo, oni próbują wpłynąć na debatę publiczną, próbują...
Chociaż cele mają odrębne, tutaj poznał pan profesora Zbigniewa Krysiaka, który robi wszystko, żeby w środowisku krytyki politycznej nie udało się narzucić...
Nie, ja tutaj mówię bardziej o metodę, tak? Jak my się metodami? Przez organizowanie debaty publicznej, przez jakieś wypowiadanie się w mediach, przez proponowanie jakiejś idei, tak? Żeby ta sytuacja Polaków na Litwie polepszyła się, żeby Polacy byliby silniejsi, żeby ta polskość byłaby silniejsza i żeby było porozumienie i właśnie z Litwinami. Znaczy ja podałem to środowisko, żeby nikt nie pomyślał, że my jesteśmy jakiejś filią czy coś, tak, że ja po prostu mówię tutaj bardziej o metodach, tak, czyli my jesteśmy takie NGOs, NGO, który próbuje właśnie w taki sposób działać, natomiast ja tutaj od tych wszystkich ideologicznych walk wewnątrz Polski tutaj odstraniam się.
Jest godzina, zaraz państwu powiem, jest godzina 12.42 w Wilnie, 11.42 w Warszawie. Za chwilę wrócimy do studia w Wilnie.
Reklama.
Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
Po reklamie.
I przyszły pozdrowienia z Warszawy, serdeczności dla was wszystkich, zazdroszczę państwu Wilna, Maria Przełomiec i jeszcze pytanie, Krzysiu proszę kup mi tę książkę, mam nadzieję, że będzie to możliwe, Maria Przełomiec już pozdrowiliśmy, jeszcze raz pozdrawiamy, a w czasie spotkania Polskiego Klubu Dyskusyjnego w Domu Polskim spotkaliśmy Anatola Michnowieca na końcu, damy A, tak?
Michnowcą.
Dobrze, ale blisko
do Michnowiec. Dzień dobry.
Michnowiec. Anatol Michnowiec. Białorusin, który jest w Wilnie po co i co chciałby powiedzieć słuchaczom Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic?
Przyjechałem w Wilna w takiej sprawie, że za tydzień mamy obchody 155. rocznicy z dnia śmierci Konstantego Kalinowskiego. To jeden z przywódców powstania styczniowego na ziemiach Litwy i Białorusi. I organizujemy tutaj obchody. І теж już сконтактувався з Польським клубом дискусійним. Хочемо запросити наших братів поляків, представників всіх тих народів, які 155 років тому вальчили за вольність нашого краю. Білорусіни, поляці, літвіни, українці. І запрошуємо всіх, хто буде в Вільні 23 марта о 13.30 на вулицю Святого Ігната. Розпочнеться там дефіляда на пляц Лукійський, де загинув Константин Каліновський. І там буде такий невеликий віц, а пізній музей історії Литви буде така дискусія істориків, округлий стол такий.
Але пан мешка в Вільні, в Варшаві чи на Білорусі?
Мешкам в Варшаві, єстем абсолвентом програму Каліновського. Мой патрон Каліновський згинув тут 155 лет тому. Цей програм був організований Жондом Речі Посполітої у 2006 року по розпинзенню покойової демонстрації по виборах в Мінську. І сетки студентів приїхали до Польщі на студію. Я теж укінчував студію в колегіум Цивітас в Варшаві. Ну, а зараз займаюся такими справами білоруськими в Польщі.
А що зараз діє на Білорусі?
Ну, ситуація дуже скомплікована. Білорусь тільки в цілості залежна від Росії. Лукашенко грає, там все сидить на таких двох фателях. Один європейський, другий доставить сиропи з Росії. Мовить обжима братця, там, коледзи і такі різні речі. Але Росія вже не хоче того, хоче якихось там кроків по, до спільного панства, до більших впливів. І ситуація скомплікована. Я боюся, що може бути щось такого, як там на Донбасі, як в Кримі. Така є ситуація.
Pan profesor Zbigniew Krysiak przysłuchuje się tej naszej rozmowie i co, panie profesorze, o tym wszystkim pan sądzi?
No ja tutaj jestem pozytywnie zbudowany, ponieważ tu państwo przedmówcy jakby w tych różnych tematach widzę pewien kontekst takiego budowania jednak wspólnoty, jednak po tych refleksjach historycznych, tak, wyraźny trend integracji właśnie tu w wymiarze właśnie tych wspólnot czy też wspólnot narodowych, ale też pewna umiejętność, to znaczy pewne doświadczenia, wydaje mi się, są wyciągane i umiejętność prowadzenia dialogu. I to jest chyba, można powiedzieć, centralny wniosek z tych wszystkich wypowiedzi, bo to był właśnie, to była metoda Roberta Schumana. Dialog i budowanie relacji. Tu właśnie państwo wspomnieliście o tym właśnie mimo trudów, mimo cały czas, powiedzmy, pewnych niedogodności dla takiej czy innej społeczności, podkreślacie państwo dialog. Proszę państwa, kiedy kończy się dialog, zaczyna się wojna. Robert Schuman sformułował takie zdanie logiczne: jedność, solidarność i pokój. Pojednanie rodzi taką zdolność, potencjał do solidarności, czyli dzielenia się, czyli jakiegoś sprawiedliwego uwzględniania potrzeb różnych stron. No i z tej solidarności dopiero może wyrastać pokój, ale jeśli nie ma solidarności, to będzie wojna. A jeśli nie ma solidarności, to trzeba od razu sobie postawić pytanie, jakby konieczność jest powrotu do pojednania, bo trwanie w deficycie solidarności musi się przerodzić w wojnę. I myślę, że to są takie jakby konkluzje, które pewnie tak by podsumował również Schuman.
A czy pani Barbara Jundo-Kaliszewska zgadza się z przedmówcą?
No oczywiście, właśnie o tym jest moja książka. O tym, co się dzieje, kiedy brakuje zrozumienia, kiedy brakuje dialogu po obu stronach. Wtedy włączają się inni gracze, a wiadomo, gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta.
To też jest nauka płynąca z tego wszystkiego, czego doświadczamy, będąc tutaj w Wilnie. Pan Marcin Łapczyński, czyli dyrektor Instytutu Polskiego, miał być gościem, może jeszcze się pojawi w tym specjalnym programie z Wilna i opowie o wystawie, ale jeśli się nie pojawi, to teraz opowiemy. Będzie wystawa dotycząca Tadeusza Romera, ambasadora RP w Japonii, człowieka, który ratował dzięki polskim paszportom Żydzi, którzy przyjeżdżali do Japonii, mieli ochronę. Polski ambasador dbał o nich jako obywateli Rzeczpospolitej, potem im dawał możliwości wyjazdu w rozmaite strony. To też jest jedna z tych ważnych historii, które tutaj opowiada się w Wilnie, bo też przedwczoraj było spotkanie poświęcone Polakom ratujących Żydów. Też bardzo ciekawe z tego spotkania konkluzje. W ogóle doświadczenie to wileńskie, nasze doświadczenie jest takie, że tutaj rzeczywiście życie kwitnie. Może to były jakieś nadzwyczajne dwa dni, bo i spotkanie z kandydatem, śmieje się pani prezes z tego, czy to jest może nieprawdziwe zdanie, może to...
No śmieję się z tego, że takie jest wrażenie, że w Wilnie życie kwitnie. No owszem, dużo się dzieje.
No dużo,
ale to nie szczególne dwa dni, no wiadomo, że nie
spotkanie
codziennie
z kandydatem w wyborach prezydenckich,
no, premiery
dwóch książek, tak? To się tak na co dzień, tak?
No ja akurat na co dzień
jestem w Łodzi,
związana z Uniwersytetem Łódzkim, tak, ale obserwuję i bardzo kibicuję tutaj temu kolegom i tym inicjatywom wszystkim. Dlatego też, kiedy pojawił się pomysł z dr Barbarą Stankiewicz, postanowiliśmy, że pierwsze spotkanie tuż po ukazaniu się książki, bo książka ukazała się 3 dni temu. Zorganizujemy w Wilnie, od razu wiedzieliśmy, do kogo mamy się zwrócić. Dlatego stąd nasz wybór padł na Polski Klub Dyskusyjny.
I dostała pani tyle kwiatów. Spodziewała się pani tego?
Bo mój kolega redaktor z Lodzi wczoraj właśnie napisał, jak to jest, że na spotkaniach autorskich dostajecie tyle kwiatów. Taka specyfika Wilna.
Teraz budujemy studio w Wilnie, ale mamy też studio Dziki Zachód. Tam gospodarzem jest Wojciech Cejrowski. Nie wiem, czy słyszała pani kiedyś o Wojciechu Cejrowskim, taki człowiek, który boso przez świat chodzi.
No trudno nie usłyszeć o Wojciechu Cejrowskim przez 20 lat mieszkając w Polsce.
Wojciech Cejrowski, przygotowując się do studia Dziki Zachód, wysyła nam piosenki i tych piosenek czasami słuchamy. I ten czas właśnie nastał. Pozdrawiamy. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Net, radio, robimy. Robimy Radio Wnet. Pan profesor wstaje, żeby zrobić miejsce komu?
Siostrze naszej kochanej Michaeli.
Tak, bo powoli zbliżamy się do sceny finałowej, czyli za chwilę kończy się to specjalne wydanie studia Wilno w Radiu Wnet. Za chwilę Marek Kalbarczyk może już jest w studio, może już słucha naszej audycji, może już możemy połączyć się ze studiem w Warszawie. Nie mam okularów, nie mogę przeczytać tej informacji niestety, ale może pani prezes bez okularów potrafi przeczytać informację, którą i powiedzieć do mikrofonu. Cóż to za informacja nadeszła z Warszawy?
Okularów jest, instalują się, ale jeszcze nie siedzi.
Jeszcze nie usiadł. Studio Radia Wnet, do którego serdecznie wszystkich państwa zapraszamy, jest w budynku Pasty na 5. piętrze w Warszawie, ponieważ scena finałowa, pani prezes, proszę bardzo, zaczynamy finał, można powiedzieć, co się chce.
Co się chce, pozdrawiam wszystkich rodaków i chcę powiedzieć, że po prostu Polacy na Litwie są różni, ale dzięki temu jest ciekawie. My mamy różne zdania, tak jak w Polsce Polacy są różni, ale czasami przywozi się właśnie tutaj dzieci z Polski na lekcje patriotyzmu polskiego. Wyobraźcie sobie jakiś paradoks, tak? Jedzie się z Polski tutaj, żeby znaleźć polskość i tu się znajduje. Tak jak pan słusznie zauważył, tyle się dzieje i czy to były 2 szczególne jakieś dni, tak jest szczególnie aktywnie? Nie. No się dzieje dużo, bo po to, żeby zostać tu Polakami na Litwie, musimy działać, tak? Musimy o tym pamiętać. W Polsce troszeczkę tak się spoczywa na laurach, no bo polskości niby nic nie zagraża, tak? A tutaj musimy ciągle o tym pamiętać, że jesteśmy Polakami, no i dlatego działamy, dlatego współtworzymy tutaj te wszystkie dzieła, o których tu tyle było mówione.
Krótkie podsumowanie, Mariusz Antonowicz?
No jeżeli podsumowanie, to ponieważ słuchacze w Polsce mógłby powiedzieć, że no ja wyobrażam, że jest pokusa dla przeciętnego Polaka myśleć, że tam, a to Czechy, a nie, no Czechy może nie byli, ale to Szwecja, ale to Niemcy, ale to Francja, Hiszpania, tak, Polska wielki kraj, tu są wielkie kraje, no ale nie warto zapomnieć o tej Litwie, no bo mimo tego, że to jest małym krajem, ale właśnie tutaj przychodzę do drugiej myśli, w tym to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, w NATO i te wszystkie mechanizmy sprawiają, że ta Litwa jest o wiele większa niż się wydaje z pierwszego rzutu oka.
Bardzo serdecznie dziękuję prezesom za wizytę w studiu Wnet, które jest w hospicjum przy ulicy Rosy 4. Rajmund Klonowski, mam nadzieję, że redakcja Kuriera Wileńskiego pomoże nam zainstalować studio Wnet tutaj w Wilnie.
Bezdyskusyjnie. Tymczasem pozdrawiam też wszystkich słuchaczy na wszystkich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Wolnych Narodów.
Bardzo serdecznie dziękuję. Siostro?
Cóż powiedzieć na koniec? Myślę, że właśnie musimy dołożyć wielu wysiłków i starań i utworzyć przestrzeń i jedności w różnorodności i według po prostu pełnych wartości, o których dzisiaj było tutaj tyle powiedziane na antenie.
Ale żeśmy, siostro, wyprzedzili na wypadki, bo jeszcze panu profesorowi Zbigniewowi Krysiakowi bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studio.
Tak, to ja dziękuję, że Opatrzność Boża tutaj dała nam taki dar, taką możliwość właśnie spotkania tutaj z siostrą w hospicjum. Mogliśmy doświadczyć właśnie spotkania również z tymi osobami, które tutaj właśnie chorują. I też z panem redaktorem nie umawialiśmy się ani z tym studio na nas przyjazd, tylko właśnie spotkaliśmy się tutaj, niektórzy mówią przypadkowo, ale ja mówię właśnie dzięki Opatrzności Bożej i Bóg zapłać za to wszystko.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Jaśminie Nowak, Lech Rustecki, Paweł Chodyna, Damian Finer, Ryszard Gajewski. To jest ekipa Radia Wnet i może przyszłość też z studia Ewa Szturo. Zanim zaśpiewamy na zakończenie, to wiem, że w studio jest w budynku Pasty Marek Kalbarczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O, i słychać słyszymy nas, się, tak? My jesteśmy, tak, i ciebie, i nas, i was.
Jesteśmy razem, po prostu.
Jesteśmy razem, już jesteśmy gotowi do audycji. Zanim ta audycja się rozpocznie, jeszcze pani Ewa Szturo zaśpiewa. Co pani zaśpiewa?
Zaśpiewam piosenkę, do której tekst napisał Edward Stachura, którego jednak przełożyłam na język litewski. Zrobiłam to w ramach festiwalu, Festiwal Stachura, który jest organizowany przez SOS Music Poland, w którym ostatnio właśnie brałam udział.
To tylko jedną rzecz powiem. Tu w studio i w Wilnie doświadczamy tego, że się śpiewa. To też jest ważne doświadczenie. Za chwilę będziemy razem z Markiem Kalbarczykiem, ale teraz posłuchamy Stachury po litewsku.
O siemedzi, o siedengus, rudła irtylus jo szurmulis, lyk sapnę pagel to żole, o sienak tuż miesto linksmynsys jo natwie. Jis ten ateis, jis šoks ir džiaugsis mano širdis, su naujaja išrinktaja, o man stipriai daužis galvoje, o širdis man plaks krūtinėje. Jei galėčiau, jeigu tik galėčiau išraut mano širdį ir išmesti širdį gyvent be širdies, būtų man geriau.